Wiele osób uczy się o Mickiewiczu, czyta pana Tadeusza i nie zdaje sobie sprawy z tego, że miejsca, o których pisał Mickiewicz, były faktycznie. O niektórych wiemy, o niektórych nie wiemy. Mało kto się dzisiaj zastanawia, jak wyglądają te miejsca, o których on pisał dzisiaj. Ja tam trafiłem jeszcze przed COVID-em, przed tą całą zawieruchą na Białorusi. No i udokumentowałem te miejsca, a one są o tyle pasjonujące, że jak się znajduje chociażby dwór Kaszyców w środku lasu, odczuwamy, jakbyśmy znaleźli się w czasach, o których pisał Mickiewicz i w których żył.
Czy to jest rodzaj takiej reporterskiej podróży? To znaczy szuka pan śladu?
Jak trafiłem do tych miejscowości, to poczułem, że coś jest niezrozumiałego, ponieważ ja całą swoją edukację uczyłem się trochę o Mickiewiczu, jakbyśmy uczyli się o miejscach, ludziach, o sytuacjach mitycznych, jakbyśmy się znajdowali trochę na Marsie. A tak naprawdę te miejsca są, mieszkają i żyją tam ludzie i niektórzy nawet nie wiedzą, że te miejsca były bliskie Mickiewiczowi. To jest książka album i ona jest w dużej mierze edukacyjna. Dzisiaj zastanawiają się często politycy, czy usunąć pozycję z naszej literatury, bo jest na przykład sformułowanie, że to jest zbyt trudne dla młodzieży. Ale co ta młodzież dzisiaj jest mniej inteligentna niż myśmy byli w szkołach? Nie, odwrotnie. Ta młodzież jest bardzo inteligentna, tylko trzeba im przekazać tę informację nie w oderwaniu od rzeczywistości, tylko pokazać, jak to wygląda. Jak to wyglądało. Mickiewicz był celebrytą tamtego czasu i wtedy młodzież z chęcią będzie sięgać do tych pozycji, o których on pisał i nie będzie męczyło się na zasadach, o Boże, znowu dziadę albo nie wiem, pan Tadeusz, przecież to nuda i tak dalej.
Pan tutaj też przywołuje słowa z ksiąg, a tymczasem Podhejscy i Isajewicze, Birbasze, Wilbikowie, Biergiele, Kotwicze, widząc szlachtę Dobrzyńskich w tej ciężkiej niewoli, zaczęli z dawnych gniewów ostygać powoli. Czy szukał pan też tych rodów?
Rodów oczywiście nie ma, ale znajdujemy ślady ludzi, którzy mają jeszcze jakieś dokumenty od dziadków potwierdzające szlachectwo polskie wydane za cara i to było chociażby w temacie moim poprzednim, czyli nadniemnym, jak znalazłem rodzinę Bohaterowiczów, natomiast generalnie tych rodów już tam właściwie nie ma.
A pamięć mickiewiczowska jest, czy nie?
Jest i to bardzo duża i ja się kiedyś oburzałem, ponieważ Białorusini uważają Mickiewicza za Białorusina, ale potem przestałem się oburzać, dlatego, że może to jest pisarz, który powinien łączyć nas, a nie dzielić.
Czy chętnie rozmawiali z panem?
Ludzie tak. Nigdy nie spotkałem się na Białorusi z jakimkolwiek atakiem nieżyczliwym. Oni są zawsze bardzo otwarci, bardzo mili i zawsze szkoda jest ludzi tam mieszkających, bo oni są ciągle biedni gdzieś w tym linczu politycznym. Tyle, że to mnie zaskoczyło w kilku przypadkach, że miejscowi ludzie nie wiedzieli nic o tym, że na przykład, tak jak Obryna, że 2 kilometry obok jest w środku lasu żywiowego, ten dwór wspomniany, Kaszyców. Mnie doprowadziły tam modrzewie, a nie ludzie.
Nowogródek. Powiedział pan na początku o tym, że to taka mityczna kraina. Ktoś mógłby wyobrażać sobie, że Mickiewicz po prostu puścił wodze fantazji. A kiedy pan pojechał do Nowogródka, to co znalazł?
No przede wszystkim kościółek, w którym był chrzczony Mickiewicz, ale o którym też pisze w Inwokacji, ale też jest to kościół Matki Królów Jagiellonki, która brała tam ślub z naszym królem Jagiellończykiem. To jest miasto, które ma przepiękny rynek. Taką śmieszną anegdotą był fakt, ponieważ jak zajechałem tam pierwszy raz, to zaparkowałem samochód pod siedzibą KGB. Nie wiedząc, że to jest KGB, no i wyszedł do mnie jakiś pan w cywilu, kazał natychmiast odjechać. No i zatrzymał mnie człowiek na ulicy i mówi, pan podjechał pod zoo, po rosyjsku mówiąc. Jakie zoo? Mówi, to nie wie pan, że to jest zoo? Tylko niech pan głośno nie mówi. Tak oni te miejscowi nazywają te służby swoje polityczne. Natomiast w Nowogródku jest wiele rzeczy, nad którymi się powinniśmy nachylić. Morderstwem zakonnic polskich podczas II wojny światowej, poprzez rzeź Żydów. Na tym placu mój świętej pamięci też wspominał historię, ponieważ jego rodzina pochodziła stamtąd i dzieciom kazano rozstrzelanych rodziców krew ścierać z polbruku. Także jego ojciec wyjechał stamtąd potem i nigdy już nie doszedł do siebie, widząc tą rzeź. Także miasto, które ma bardzo dużo też łez.
Kiedy pan robił, a jest tu bardzo dużo w tym albumie pięknych zdjęć, to czy nie miał pan właśnie towarzyszącego gdzieś z tyłu patrolu?
Jednym z moich przystanków był miasteczko Wałkowysk. I tam zostałem przez Polaków zaproszony na obiad. Też, żeby nie iść z pustymi rękoma, postanowiłem, że zajadę do sklepu. Gospodarze poszli ze mną do tego sklepu na zakupy. Wychodząc, mówią do mnie, no mamy towarzystwo. Odprowadzili nas pod ten dom, potem odprowadzili mnie do granicy. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj. Natomiast kiedyś rzekomo było 100 kagibowców, którzy byli w Grodnie przewidziani po to, żeby inwigilować takie osoby wjeżdżające z Polski.
Pana książka jest świadectwem podróży, wspaniałą lekcją do poznania tych miejsc przez młodych ludzi. Myślę, że przyświecała panu jeszcze jakaś inna myśl.
Znaczy, ja mam w tej chwili taką pustkę, ponieważ nie mogę tam wjechać. Kiedyś Orzeszkowa nie mogła pisać powieści nad Niemnem, gdy wyjeżdżała z Bohaterowicz. Ja muszę powiedzieć, kiedy tam jestem, to chce mi się coś tworzyć, pisać. Natomiast kiedy stamtąd wyjeżdżam, mam taką trochę pustkę i szukam jak gdyby tematu kolejnego. Tam jest tyle naszych śladów, tam jest tyle naszego dziedzictwa, że to powinien być jakiś dział w historii utraconego dziedzictwa. To nie o to chodzi, żeby rewidować granice, tylko o tym, żeby przypomnieć, co tam na tym wschodzie zostało. Chociażby jak Słonim, gdzie były pochowane szczątki i serca Ogińskiego, wykopane w 1939 roku przez Sowietów. Nieznalezione do dzisiaj szczątki króla ostatniego Stanisława Augusta Poniatowskiego, Rejtan i tak dalej, i tak dalej. Kościuszko. Chciałbym zrobić tych publikacji więcej i liczę na to, że się kiedyś ta sytuacja uspokoi, że będę mógł tam wrócić.